Książki, które pomagają żyć.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką.
Dzień dobry.
Nasza stała pora, pani doktor, żeby poopowiadać trochę o książkach. Książkach, z których możemy trochę lepiej poznać nasze życie, zrozumieć nasze zachowania, czy też zachowania bliskich. Tydzień temu mówiłyśmy o bardzo ważnej książce, która niedawno ukazała się na rynku. Anna Budzińska, Skuteczna terapia dziecka z autyzmem. Praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców. Metody i techniki stosowanej analizy zachowania. Długi tytuł, ale myślę, że ważne to wszystko, co w tym podtytule się znajduje. Zatrzymałyśmy się na przyczynach autyzmu. Pani doktor powiedziała, że chorobę, właściwie nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to jest choroba, czy to jest właściwe określenie choroba, czy to jest bardziej zaburzenie, dysfunkcja?
No, to jest właśnie bardzo ciekawy temat do dyskusji, dlatego że niektórzy ciągle mówią o zaburzeniach, że dziecko z diagnozą autyzmu, a coraz silniejszy jest trend mówiący o tym, że po prostu są dzieci, które rozwijają się taką drogą i że nie należy tego traktować jako zaburzenie, tylko inny sposób rozwoju i pomagać tym dzieciom tak samo, jak się pomaga innym dzieciom. Jak se pleni, to się go wysyła do logopedy. Jak nie umie mówić, to się go wysyła na kurs komunikacji. A jeżeli dziecko ma trudności w kontakcie z ludźmi, to się go uczy kontaktu z ludźmi. A to podejście jest takie, żeby... Bo bardzo było dużo programów dla dzieci autystycznych i myślę, że jeszcze ciągle bardzo wiele dla nich takich programów jest. Ale potem się okazuje, że po pierwsze, autystami często są osoby, które rozwijają się w taki sposób, że mogą bardzo wiele w życiu robić i funkcjonować w tym życiu z pewną odmiennością, ale bardzo dobrze.
Ja chciałam tylko nawiązać do tego, że spektrum autyzmu po prostu jest niezbadane ciągle. Trochę po omacku na początku naukowcy wokół tego zaburzenia się poruszali, a badany był już autyzm od lat 40. ubiegłego wieku i nadal w dalszym ciągu szukamy przyczyn autyzmu. No, czy one są znane już tak całkowicie?
Nie. Nie. Natomiast ciekawe jest to, że jak ja pracowałam w latach 80. wczesnych w poradni z dziećmi i rodzinami, to właściwie ciągle był jeszcze bardzo silny nacisk na to, że to jest dysfunkcyjna rodzina i że ta matka, to ona musi być zimna i że ona w tym dziecku nie rozwija właściwych cech. To, co te matki przeszły z oskarżaniem ich o trudności, które pojawiają się u ich dzieci, to właściwie powinna być jakaś rekompensata, nie wiem, pomnik matki, dziecka chorego czy coś takiego, że powinno się postawić w ramach jakiegoś wypłaty, odszkodowania za te wszystkie przykrości, które one poniosły, bo wiecznie są jeszcze ciągle pewnie w niektórych podejściach oskarżane, że to wszystko przez te matki. Że ta rodzina albo że ta matka, no w końcu obalono to podejście, bardziej szuka się przyczyn genetycznych i neurologicznych.
Ja bym jeszcze chciała wrócić, pani doktor, do tej informacji, która jakoś tak mnie mocno zastanowiła, że 4 razy częściej spektrum autyzmu mają chłopcy niż dziewczęta. Z czego to może wynikać? Czy to jest zbadane, czy też nauka nadal zastanawia się?
Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
No to zostawiamy.
Więc proszę je odłożyć na jakąś inną audycję.
Dobrze. Do szuflady idzie.
Tak. No i ciekawe, bo był taki okres, kiedy ten autyzm próbowano dzielić jako zaburzenie rozwojowe o 8 odmianach. W rodzaju autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Retta. To chodzi o dziewczynki dotknięte tą rzadką chorobą i często nazywane bywają milczącymi aniołkami, bo są piękne, mądre i wrażliwe. Ale nie potrafią się komunikować. Jakieś zaburzenia dezintegracyjne, inne zaburzenia hiperkinetyczne, zespół Aspergera i tak dalej.
Na chwilkę bym się zatrzymała przy tym zespole Aspergera, jeżeli pani doktor pozwoli, bo często też ta granica między zespołem Aspergera a autyzmem, ona jest płynna, czy jest taka dość sztywna?
Nie, no trudno mówić tutaj o w ogóle jakimś wyraźnym, sztywnych granicach, bo w ostatnich latach zaczęto odchodzić od tego podziału na różne jednostki, a zaczęto zwracać uwagę na natężenie poszczególnych symptomów. A przy zespole Aspergera to było traktowane jako taki lżejszy autyzm, gdzie ludzie mogą kończyć wyższe studia, być dobrymi specjalistami w różnych dziedzinach, jeżeli jakby dostosują obszar, w którym pracują do swoich cech, to bardzo dużo dobrego mogą zrobić i funkcjonować w tym społeczeństwie. Więc jakby, jeżeli zaczynamy myśleć o zachowaniach ze spektrum autyzmu jako pewnym zestawie, który może występować w bardzo różnych układach, to nie jest choroba po prostu, tylko rodzaj takiego rozwoju. Dzieci, które, to już mówiłam w poprzedniej audycji, żebyśmy zaczęli traktować dzieci ze spektrum autyzmu jako normalne dzieci, które muszą w pewnych obszarach dostać pomoc. Żeby nie traktować jako odmienną grupę kaleką, żeby nie tworzyć im jakichś takich programów, które służą naprawianiu zdezelowanego dziecka.
To w ogóle brzmi okropnie.
Ja specjalnie przesadziłam, tak? Tylko, że w sumie każdy program terapeutyczny, który mówi przerobimy cię na normalne, jednocześnie mówi nie jesteś normalny. Masz wadę. Tak? Więc tutaj nie myślmy o tym, że my możemy te dzieci doprowadzić do tego, że będą takie jak inne, uśrednić je z innymi. No pozwólmy też ludziom iść jakimiś swoimi ścieżkami. No szkoła na to nie pozwala, wszyscy przechodzą jeden program. Tylko po co, skoro każdy potem robi kompletnie co innego w życiu. Więc może można prowadzić też w rozwoju dziecko w taki sposób, żeby ono te swoje mocne strony mogło rozwijać jak najlepiej. Pomóżmy mu te słabsze obszary poprawić, ale nie próbujmy go uśrednić.
Pani doktor, ale też prawda jest taka, że są różne stopnie autyzmu, tak? I są dzieci, które, tak jak powiedziałyśmy w poprzedniej audycji, mogą fantastycznie funkcjonować w życiu, nawet z tą jednostką ze spektrum autyzmu, a są takie, które wymagają chyba stałej opieki, stałej pomocy.
No to jest to, o czym mówimy, że chodzi o natężenie tych symptomów. W poprzedniej audycji wymieniłyśmy te symptomy, no powiedzmy sobie krótko, brak kontaktu wzrokowego, reakcji na imię, umiejętności zabawy, mówimy o małych dzieciach. Brak dążenia do kontaktu z innymi, trudności w okazywaniu emocji, nieprawidłowy rozwój mowy, często, ale niekoniecznie, manieryzmy ruchowe i tak dalej. No więc te objawy mogą być w różnym nasileniu i właściwie to tak jak w kartach. No człowiek z 52 kart wybiera ileś, ma karty mocniejsze albo słabsze, a tutaj też może być różny zestaw tych cech u poszczególnych osób, tylko że te cechy są właśnie ze spektrum autyzmu.
W takim razie pani doktor, jak pracować z takim dzieckiem ze spektrum
autyzmu? Więc tutaj z tej książki, w której jest kilkadziesiąt technik opisanych, w jaki sposób można pracować, wybrałam kilka. Jedna to karta nagród do wyboru, bo to są takie rzeczy, które się samemu przygotowuje. Więc żeby móc dziecko pochwalić i żeby ono mogło dostać nagrodę, to na przykład przygotowujemy taką kartę, że bierzemy taki powiedzmy A4 podkładkę, na nią rzepy i do tego rzepu przyklejamy różnego rodzaju nagrody, które dziecko może mieć. Ale to są na przykład zdjęcia samochodzika, rysunek czegoś, za tym stoi przedmiot. Więc dziecko na tej karcie wybiera obraz tego, czym się chce bawić. Czyli uczymy go, że obraz może być związany z konkretnym przedmiotem. Później na przykład pod tymi obrazkami możemy dać napisy. Wtedy, kiedy dziecko niedługo ma się zacząć uczyć pisać i czytać. Okazuje się, że dzieci bardzo szybko uczą się po samych napisach rozpoznawać, że to jest samochodzik, a to jest latawiec. I potem już może nie być obrazka, jest sam napis, ona go nie umie przeczytać, ale świetnie wie, co to jest. I że tutaj autorka mówi, że jest to świetny wstęp do nauki, potem czytania wkrótce, które ma nastąpić. Także w ten sposób łączymy konkretny przedmiot albo zabawę z rysunkiem, obrazkiem i dziecko samo sobie wybiera z tej karty nagród, jak chce być nagrodzone, kiedy coś dobrego zrobiło. Inne rzeczy na przykład to też podobnego rodzaju podkładka. Z jednej strony są różnego rodzaju żetony. My prosimy, żeby jeżeli wykona jakieś zadanie, przełożyło żeton z lewa na prawo, a kiedy już wszystkie przełoży, bo wykonało te wszystkie zadania, to na końcu jest koniec. Taki żeton, ono przychodzi, wręcza nam ten żeton i wtedy dostaje jakąś nagrodę. No to jest oczywiście już wyższy stopień uczenia się tego dziecka, konsekwencje odwlekania tej nagrody, a potem też wybiera sobie tę nagrodę. Możemy też z dzieckiem zawierać takie jak gdyby kontrakty, znowu rzepy, to akurat te trzy metody są związane z rzepami, kiedy uczymy dziecko, że nawiązujemy z nim pewną umowę. O, na przykład jest rysunek książeczki i mówimy mu, jeżeli będziesz słuchać teraz przez chwilę uważnie, jak będę ci czytać książkę, to w nagroda z tyłu jest zdjęcie chrupka, które jest jego ulubionym chrupkiem na przykład, tak? Więc zawarliśmy z dzieckiem kontrakt. Jeżeli to. No i potem to dziecko siada i pięknie słucha przez tam 20 sekund. No i my wtedy mówimy, świetnie, posłuchałeś i teraz należy ci się nagroda. Czyli dziecko się uczy, że za pewne zachowania są pewne konsekwencje.
Czyli po prostu dziecko uczy się zasad, tak? Funkcjonowania.
Uczy się zasad społecznych funkcjonowania. Mhm. Ale zobaczcie, że w przyjemny sposób nikt go nie bije po pupie, ani nie krzyczy na niego, jak co ty robisz. Tylko, że to są właściwie głównie poprzez nagrody, poprzez przyjemność, poprzez akceptację dziecka, jego zachowań. Czyli ono jest w dobrym nastroju i staramy się to podtrzymać. No i teraz chciałabym skupić się przez chwilę na generalnie nagradzaniu. Myślę, że bardzo wiele osób z nas ma z tym duży kłopot. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o nagradzanie człowieka i chwalenie, czy jaka to będzie forma, to trzeba trzymać się pewnych zasad i być konsekwentnym. I akurat w przypadku tych dzieci, które tego jeszcze nie rozumieją, najlepiej, żeby wszyscy członkowie rodziny opanowali umiejętność nagradzania w ten sam sposób i przez cały dzień, żeby było wiele okazji do ćwiczeń, bo to jest trudno się dzieciom nauczyć. I za każdym razem, gdy wręczamy nagrodę, choć na chwilę, nawiązujemy kontakt wzrokowy. I mamy tutaj takich 9 zasad chwalenia, nagradzania dziecka. Więc na początku dziecko jest nagradzane za każdym razem, gdy wykona prawidłowe zachowanie. Jeśli na polecenie usiadło przy stoliku, czego normalnie nie robi, natychmiast należy je nagrodzić. I z zasady to jest badane. Nagrody zwiększają prawdopodobieństwo powtórzenia tego zachowania w przyszłości. I na przykład możemy też wykorzystywać naturalne okoliczności. Dziecko idzie i będzie otwierać drzwi, więc my mówimy: otwórz drzwi. No to on otwiera te drzwi bardzo ładnie, bardzo dobrze i ono wtedy kojarzy, że wykonuje polecenie.
Ale co, za każdym razem jak będzie otwierać drzwi, musimy go nagradzać? Czy ten czas jakoś potem się wydłuża?
Jeżeli wydaliśmy polecenie, to za każdym razem nagradzamy. Ale potem, kiedy dziecko już pewnej umiejętności się nauczy, przechodzimy od tego nagradzania za każdym razem do nagradzania od czasu do czasu. No bo oczywiście badania wykazały, że lepsze jest nagradzanie nieprzewidywalne od czasu do czasu, niż za każdym razem. No i stąd właśnie to, że potem co któreś zachowanie, ale nie wiadomo, czy co trzecie, czy co drugie, a potem co czwarte, i to najbardziej utrwala te pożądane zachowania. Kolejna zasada: natychmiast po wykonanym zadaniu. Nie odwlekajmy, żeby dobrze skojarzyło działanie i nagrodę. Bo jak my opóźnimy, to być może skojarzy z zupełnie innym zachowaniem, które wcale nie jest pożądane.
A czy to muszą być na przykład nagrody materialne? Czy to może być uśmiech, buziak? To jest sprecyzowane jakoś?
Na początku dzieci w ogóle nagród nie odbierają. Potem ich nauczymy, że to jest przyjemność, te nagrody. Potem łączymy nagrody materialne czy ruchowe, teraz możesz sobie poskakać, pomachać rękami, czy coś, ze społecznymi. Czyli w momencie, kiedy dajemy dziecku nagrodę, no powiedzmy tam cukierka, to jednocześnie przybijamy piątkę. Po pewnym czasie ono będzie bardzo zadowolone od samego przybicia piątki, bez tego już cukierka. No bo to się przenosi. Bardzo ważne jest, żebyśmy nazywali, co my właściwie nagradzamy po pewnym czasie. Pięknie, ślicznie, dobrze, wspaniale, tego ciągle używamy. Ale dodajemy: pięknie siedzisz przy stole i rysujesz. Więc nazywamy jego czynność, uczymy go języka, rozumienia sytuacji społecznej i tego, za co my je nagradzamy naprawdę.
Ja rozumiem, że też nagroda powinna być zróżnicowana. Jak będzie to ciągle ten sam cukierek w tym samym papierku, no to ciekawość żadna już, tak? Bo wiadomo, co ciocia przyniesie i czym nagrodzi. Chyba tutaj też jakąś wyobraźnię my dorośli powinniśmy zastosować.
No bardzo dobrze pani redaktor mówi, bo zupełnie jak autorka książki.
Nie napisałam tej książki, od razu mówię.
Dobrze jest zawczasu przygotować sobie różne nagrody i smakołyki, umieścić w jakimś pudełku poza zasięgiem wzroku dziecka, żebyśmy ciągle wyciągali inną nagrodę z tego pudełka. Ale to muszą być nagrody, o których wiemy, że one dziecko ucieszą. To nie jest tak, że my sobie wymyślamy, że mu dzisiaj autko, a jutro żyrafę. Najpierw obserwujemy dziecko. No i kolejna rzecz, że staramy się w chwili, kiedy wręczamy nagrodę, wywołać kontakt wzrokowy z dzieckiem, a jeżeli to jest w ogóle możliwe, to i słowny, bo jak ta nagroda jest w zasięgu wzroku, to dziecko jest bardzo zmotywowane, żeby ją dostać. W związku z tym możemy go skłonić do tego, żeby powiedział: dziękuję, proszę, no i żeby chociaż muśnięciem spotkało się z nami wzrokiem. No i jeszcze tylko dwie: zasada premaka, to jest z kolei korzystanie z takich zachowań dziecka, które ono lubi wykonywać, na przykład takie zachowania stereotypowe, machanie rękami, podskakiwania, i to potraktować jako nagrodę. Więc jeżeli na przykład chwilę posiedzisz rzecznie przy stoliku i porysujesz, to potem będziesz mógł sobie poskakać i pomachać rękami. Czyli jego własne przyjemności mogą być dla niego też nagrodą, dlatego że staraliśmy mu zapanować nad sobą i na przykład być bez ruchu przez jakiś czas. I jeszcze jedno, co myślę, że dla wszystkich rodziców jest bardzo ważne. Nagroda tylko po wystąpieniu pożądanego zachowania. Nigdy na zachętę. Tu masz zabawkę, a potem odrobisz lekcję. Najpierw odrób lekcję, a potem zabawka.
Pani doktor, na zakończenie jeszcze raz chciałabym zapytać. To są techniki, te zasady, o których pani powiedziała, które skutecznie pomagają dzieciom ze spektrum autyzmu, ale nie tylko, tak?
Ale
to
nie
można
tylko
stosować do każdego
dziecka.
No wyobraźmy
sobie dziecko, które ma taki temperament, jak za przeproszeniem ja. No nie może usiedzieć na miejscu, ale musi. No więc jak zobaczy czekoladkę potem, to będzie chętnie siedziało bez ruchu, no bo się mu to opłaca, tak? Czyli w różnych sytuacjach niektóre z tych technik możemy zastosować do każdego innego dziecka, któremu chcemy pomóc, żeby nauczyło się jakichś nowych zachowań. Nie na zasadzie, jak wstaniesz od stołu, to ci wleje. Tylko, że jak siedzisz grzecznie przy stole, to ja się cieszę i cię nagradzam za to, tak?
To teraz pani doktor, grzecznie musimy zakończyć już nasze spotkanie.
Dobrze, ostatnie zdanie. Ucząc dziecko, okazuj entuzjazm, uśmiechaj się, koncentruj na dobrym zachowaniu i nagradzaj właściwie. Czyli nie podkreślaj na czerwono, w czym cię szkolili w szkole przez wiele lat, tylko na zielono. Zauważaj dobre zachowanie i na nim skupiaj swoją uwagę.
Powiedziała psycholog dr Elżbieta Zubrzycka, która przez ostatnie dwie audycje mówiła o książce Anny Brudzińskiej Skuteczna terapia dziecka z autyzmem, praktyczny poradnik dla terapeutów i rodziców, metody i techniki stosowanej analizy zachowania. Uff,
tytuł rzeczywiście odstraszający.
Ale dużo mądrości w tej książce. Polecamy się za tydzień. Do usłyszenia. Audycję zrealizowała Julia Chorodecka, a ja nazywam się Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.